Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Zielonogórski, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Instytut Politologii, dla formalności dodamy, bo będziemy sobie teoretyzować na temat tego wszystkiego, co się dzieje w naszym pięknym państwie. Nie wiem, czytał pan, co dzisiaj w nocy wydarzyło się w Ministerstwie Obrony Narodowej?
Nie, nie znam sprawy.
No, to sprawa jest jakaś błaha i banalna. Mhm. Okazuje się, że chodzi o kwestię nominacji jednego z generałów.
Aha, to tak, tą sprawę znam.
I panowie zaczynają się przepychać. Dzisiaj w nocy publikują komunikaty. Też dziwna pora na publikację komunikatów, no ale być może żołnierze pełnią służbę całą noc i przepychają się przez cały czas z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i z Kancelarią Prezydenta i nie wiadomo, czy oni się informują nawzajem, czy się nie informują. To kiedyś pęknie, ten balon?
To rzeczywiście to jest kluczowa sprawa, bo ona dotyczy zarzutów o to, że generał miał związki z GRU, prawda?
No tak.
I w ogóle jak...
Chociaż generał twierdzi, że nie.
Tak, ale to...
Kończył kurs w Związku Socjalistycznym
dokładnie,
Republiki
ale to,
Radzieckiej.
Czyli ta mityczna Moskwa znowu się pojawia. Znaczy, ja przyglądam się temu jako takim, moim zdaniem, szerszemu problemowi i uważam za dość dużą niedorzeczność jednak imputowanie jakby tego problemu Moskwy czy Związku Radzieckiego jako takiego, zwłaszcza w kształceniu oficerskim, które kiedyś było nieodzowne, no nie było innych kierunków, nie można było jechać do Waszyngtonu, no trzeba było jechać do Moskwy, tak by to wybór był no niestety jednostronny, no ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, to większość z nas, cały czas naszego społeczeństwa ma większe lub mniejsze związki z PRL-em, chociażby takie, że chodziliśmy do szkoły w PRL-u, tak?
I teraz
Polska nie zaczęła się w 2015 roku, a próbuje się mówić, że tak właśnie jest, tak? I oczywiście pewne rzeczy, no nie wyeliminujemy ich z własnych życiorysów, z własnych biografii. Natomiast to też nie jest tak, że człowiek kształcąc się kiedyś, gdzieś, jest zainfekowany wyłącznie jednym sposobem myślenia, jest uzależniony, jest oczywiście prawdopodobnie zwerbowany, bo takie też elementy mogłyby się pojawiać. Tak, jeżeli Antoni Macierewicz wymyślił sobie walkę taką, oczyszczenie armii z... Może to nie było jego celem, ale de facto do tego doszło, tak? Mimo wszystko bardzo młodych generałów, mających znakomite doświadczenie i oni odeszli, zastąpienie ich innymi, no albo zrobimy z młodych oficerów generałów, albo...
To już kilka takich karier spektakularnych.
Tak, albo oprzemy się na takich, którzy teraz wykazują daleko idącą lojalność, natomiast mają pewne życiorysy takie, a nie inne.
Tylko pytanie, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, czy to nie jest tylko jakiś dziwny pretekst, że oto w biografii generała znajduje się ten kurs w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Generał Polka wczoraj mówił, że skandalem jest poddawanie generała wariografem, tak? Czy nie został przypadkiem zwerbowany przez jakieś rosyjskie służby, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo generał, mam wrażenie, że jest tylko pretekstem. Generał X czy Y, gdyby nie był po kursie w ZSRR, a był po jakimkolwiek innym kursie, to też mógłby się komuś nie podobać. Ja mam wrażenie, że tu chodzi po prostu o taką najzwyklejszą wojnę, o wpływy i kompetencje.
Tak, tylko pamiętajmy o tym, że całą aferę nakręcił mi pan Siemoniak.
Tak.
To wyszło od niego. Tak, bo oczywiście siłą rzeczy sprowadzamy to do konfliktu prezydenta i ministra Macierewicza.
Bo
prawda?
On jest coraz bardziej widziany.
Tak, że oczywiście no, to są fakty. I takie spór kompetencji niewątpliwie jest. Są bardzo chłodne, żeby nie powiedzieć lodowate relacje, albo ich w ogóle nie ma. Większość rzeczy jest transponowana przez media, tak? Wyciekają różnego rodzaju opinie jednej i drugiej strony. Jakby nie jest to załatwiane, można powiedzieć, poza dostępem kamer i mikrofonów. To też nie wróży niczego dobrego. Myślę, że wiele rozwiązań jest robionych trochę chaotycznie. Nawet jeśli ktoś nie jest wielkim znawcą problemów wojskowości, to musi budzić pewne zastanowienie, dlaczego na przykład z Żagania wywieziono 58 Leopardów i zastąpiono 58 sztukami T-72.
Takich ciekawostek jest więcej. Tak. No, ostatnia kwestia tego, jak to mówiło się, że tak zwani terytorialiści świetnie się spisali podczas manewrów, gdzie specjaliści od sztuki wojennej, generałowie może i w stanie spoczynku w tej chwili, ale ci, którzy służyli i to służyli, czyli w jednostkach elitarnych, mówią, że takich 40 czy 50 terytorialsów to może sobie willę ewentualnie odbijać, gdyby byli nawet maksymalnie wyszkoleni, a nie odbijać lotnisko, to po pierwsze, a po drugie mówi, że to przykryło się terytorialsami kwestię najważniejszą. Jednostka desantowa nie dotarła na miejsce, bo nie miała czym. Mieli mieć helikoptery, które są im potrzebne, chociaż jakiś wiceminister stwierdził, że są w ogóle niepotrzebne. No ale jak się okazuje, skoro nie mają helikoptera, to nie dojeżdżają. No więc skoro ich nie było na manewrach, bo nie mieli czym dolecieć, no to mówi się, że terytorialsi zdobyli. No głupota taka.
No tak, oczywiście, to jest pewne jakby redukowanie rzeczywistości do faktów, które uznaje się za właściwe. No oczywiście obrona... Nie negowałbym
idei samej
obrony terytorialnej, bo oczywiście to...
Jest tam wiele osób, tak, które chce i to jest najważniejsze.
To może mieć jakiś sens, prawda? Tak czy inaczej. Oczywiście sens militarny, tu się zgadzam, na dziś jest niewielki, żeby nie powiedzieć żaden. Tu niewątpliwie zgoda. Odwołałbym się chociażby do tego, co wydarzyło się w Las Vegas. Jeden człowiek strzelający 20 minut z hotelu, służby specjalne nie poradziły sobie z problemem, ginie tyle osób. Tak? Nie wiem, czy rozwiązanie, czy można rzeczywiście to, co pan doktor mówi, czy można tak dalece doskonale wyszkolić człowieka, który zajmuje się trochę hobbystycznie, do tego, aby był 100% żołnierzem. Często słyszeliśmy o tym, że w ogóle jest problem ze szkoleniem wojska jako takiego. Oczywiście zawodowej armii. Najlepszym testem są operacje faktyczne. Tak? Oczywiście można się szkolić, można przeprowadzać różnego rodzaju poligony i mówić manewry i mówić, że wszystko wypadło świetnie. Natomiast to cały czas jest poligon, tak? To cały czas to troszeczkę jakby jeździć symulatorem w symulatorze, a nie w rzeczywistości, na przykład samochodem, prawda? Także
armia jest niedofinansowana, co do tego nie ma wątpliwości. Przez cały czas przeznaczamy teoretycznie coraz więcej PKB. I tutaj ten wskaźnik jest świetny, co nie zmienia jednak faktu, że daleko nam do armii, które są rzeczywiście dozbrojone. Ja pamiętam sprzed kilku lat taką sytuację. Kolega, który jest oficerem Wojska Polskiego, służył w jednej z jednostek, gdzie z wizytacją przyjechał prezydent Rzeczpospolitej. Mieli popisać się tym, że oto potrafią obsługiwać jakiś pocisk typu ziemia-powietrze, który teoretycznie ma strącić jakiś tam cel. Oczywiście na początku ciężko było znaleźć w jednostce w ogóle osobę, która chciała się podjąć strzału, bo nigdy nie trenowała na takich pociskach, z tego względu, że jeden koszt w granicach miliona złotych. W końcu wybrano tego jednego żołnierza i on z drżącą ręką podchodził do tego sprzętu, bo mówi, a co będzie, jak się nie uda, tak? Jak nie trafię. Oczywiście trafił, tak? Bo to technika działa za niego, ale to pokazywało też farsę tego wszystkiego. Przyjeżdża prezydent, strzeliliśmy, milion złotych.
Problem marnotrawienia środków bierze się już z poziomu zasobów ludzkich. Tak? Ja cały czas będę się ubierał przy tym, że skandaliczną zupełnie sprawą jest odejście z armii 50-letnich generałów. To jest, nie ma większego marnotrawstwa. Tak? Ludzi znakomicie wyszkolonych, doświadczonych, którzy mających posłów armii. I nie można sprowadzać do tego, że...
Przez analogię można to przełożyć na uniwersytet. Tak, tak. To tak jakby dziękować świeżo upieczonym profesorom, tak? Czy nawet profesorom belwederskim. Osiągnąłeś pewien pułam, to teraz panu dziękujemy.
Tak,
będziemy doktorów albo magistrów.
Będziemy bardzo szybko awansować. Oczywiście można ludzi awansować. To nie może być tak, że tworzymy jakiś szklany sufit. Każdemu należy dawać szansę, ale nie można jakby tak obsesyjnie dążyć do cywilnej kontroli nad armią. To świetna analogia do uniwersytetu. Teraz jest nowa reforma mówiąca o tym, że jakieś czynniki zewnętrzne będą wybierać rektora, tak? Tak jakby społeczność akademicka jakby nie rozumiała istoty tego, jak ma funkcjonować uczelnia. Tak naprawdę my się na tym znamy, bo my w tym funkcjonujemy. I teraz czynniki zewnętrzne, a więc na pewno politycy, tak najpewniej, będą decydować o tym, kto ma być rektorem, tak? No, także to wprowadzenie jakiejś rzeczywistości, która jest znana na wschodzie, ale niekoniecznie jakby na zachodzie, prawda? Także to są rzeczy i uparcie, że jest pewna wizja na przykład armii, tak? Jest wizja świętowania, jest kult żołnierzy wyklętych, tak? Oczywiście to wszystko jest istotne. Apele smoleńskie nawet niech będą istotne, natomiast czy to zwiększa potencjał naszej obrony, naszej armii? Śmiem wątpić, tak? I to są problemy, z którymi myślę, że...
Ja bym od razu przełożył to na kwestię sądów. Nie tak dawno rozmawiałem tu z przewodniczącym Rady Miasta, notabene prywatnie prawnikiem, praktykującym przez cały czas, co prawda nie od strony sędziowskiej, a od strony adwokackiej. I kiedy rozmawialiśmy o sądach i o tym, zapytałem go jako prawnika, jak uzdrowić ten sąd, jak zrobić te wszystkie rzeczy, o których się mówi, że sąd ma działać szybciej, skuteczniej i tak dalej, i tak dalej. I on jako człowiek, będący politykiem od lat, mówi, no tutaj zasada jest prosta. Właściwie dziecko mogłoby wpaść na ten pomysł. Po prostu trzeba zatrudnić więcej sędziów i dawać im więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy pompować w machinę sądowniczą. No jeśli będzie więcej sędziów, to będą orzekać na pewno szybciej, tak? I tak dalej, i tak dalej. No mówię, to rozwiązanie jest banalne.
Ono
tak?
Jest wszędzie banalne. Jeśli na uczelni damy więcej pieniędzy, też efektywność będzie wyższa.
Naturalnie.
Jeżeli w fabryce damy więcej pieniędzy, efektywność...
I w wojsku
tak samo. Wszędzie efektywność można podnieść oczywiście pieniędzmi. Natomiast ja myślę, że problem jest też taki, o którym ja jednak chciałbym powiedzieć. To znaczy, że my w gro rozwiązań takich jak chociażby w sektorze sektorze nauki, sektorze sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, wojska, są regulowane poprzez to, że ludzie na tym samym stanowisku otrzymują takie same wynagrodzenie, tak? Że jakby nie liczy się kompletnie nakład pracy, tak? I to jest fundament. Jeżeli z perspektywy tych, którzy nic nie robią, a dostają takie same pieniądze, cała reszta jest uznawana za, przepraszam, frajerów, tak? I to jest problem taki, który funkcjonuje, który wziął się jakby z mentalności jeszcze PRL-u, tak? Że jakby należy się, każdemu należy się tyle samo.
I według siatki
każdemu
jedzie.
Należy się tyle samo, a jakby nie ma takiej rywalizacji, która napędza nas wszystkich, tak? Że jakby podnosi sprawność armii, sądownictwa, nauki, wielu, wielu jeszcze innych sektorów, tak? To jest nieodzowne. Oczywiście można mówić, że tam gdzieś tam ktoś zarabia za mało, ktoś zarabia za dużo. Prosty przykład. Pani premier Szydło mówiąca o tym, że PiS w końcu przeprowadza ustawę dezubekizacyjną i się szczyci tym, że w końcu kaci będą dostawać tyle samo emerytury, ile ofiary. No ale dlaczego tego nie odwrócić? Tak? Dlaczego ofiary nie powinny dostawać tyle, ile ci niedawno ich kaci zarabiali? Tak? To o tym się kompletnie nie mówi, tylko mówi się, szafuje się hasłem, że teraz najniższa emerytura wynosi 1000 zł.
No to jest dokładnie tak samo, jak mówi się o tym, że oto dajemy podwyżki policjantom, ale w garnizonie stołecznym. I ja widziałem na forach policyjnych, jak policjanci rozmawiają ze sobą, a w czym ja jestem gorszym policjantem, skoro narażam życie często, załóżmy w województwie lubuskim, a ten, który jest w Warszawie, czasami siedzi w ciepłym posterunku, będzie zarabiał więcej, bo on jest policjantem w Warszawie. Czym różni się policjant warszawski od
O tym, że nie poradził sobie z problemem chociażby pobicia piłkarzy Legii Warszawa, na prawda? Przykład, także tak. To może na to też należy się podwyżka. Także oczywiście to, co pan redaktor mówi, jakby problemy są wszędzie te same i te płace powinny być zrównywane. To nie może być tak, że jest pewna tendencja do osiedlania się w ośrodku stołecznym, w związku z tym oni muszą zarabiać więcej, bo jest problem ogólny, można powiedzieć, z siłą
roboczą. Albo życie,
tak?
Jest droższe.
Tak, ale życie kosztuje wszędzie tyle samo. No niestety, no sklepy mają te same pensje. Jeżeli ja słyszę, że już jest problem inflacji, bo dzisiaj Rzeczpospolita podała średnie płace dla województwa lubuskiego, to jest 3870 zł. Tak? Jeżeli to już jest za dużo dla gospodarki, bo już to generuje inflację, no to można się tylko uśmiechnąć, tak? Bo w świecie, w którym większość z nas ma kredyty hipoteczne, tak, to taka pensja jest żartem. Średnia pensja. Już nie mówię o tym, że gro ludzi zarabia dużo mniej, tak? Także to są, także ludzie nie mają oszczędności. W związku z tym mówienie, że jest wspaniale, niekoniecznie z perspektywy pojedynczej osoby jest wspaniale. Oczywiście nasz rynek jest rynkiem już rozwiniętym, gospodarczym i to PKB rośnie. Natomiast to też nie jest tak, że to się wszystko przekłada zawsze na można powiedzieć, na pojedynczy byt i nie wszystko załatwi 500+. Naprawdę nie wszystko załatwi. To jest słuszna idea. Jeśli nas na to stać, to płaćmy.
Świetna sprawa, tak? I jeśli uda się ją rozwinąć, że rzeczywiście każdy rodzic, który ma dziecko, będzie dostawał tego rodzaju pomoc socjalną, bo tak to trzeba nazywać, to idealnie, tak?
Tak, tylko musimy dać ludziom pozwolić realizować ich pewne aspiracje, tak? Nie można jakby zaniżać pewnych rzeczy, pewnych kompetencji tylko do wymiaru wynagrodzenia. No,
też nie można wszystkiego tłumaczyć przez 500+, bo tak jak wspomniał pan o kredytach i innych rzeczach, ja już słyszałem takie historie, i mówią to poważni ludzie, poważni politycy, że oto skoro ludzie w rodzinach dostają 500+, to teraz jest boom na rynku samochodowym, ale uwaga, w salonach samochodowych, bo to ci, którzy dostają 500+, szturmem poszli i kupują nowe auta.
Znowu odwołam się do naszego przykładu, tej osławionej już ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym prezentowanej przez ministra Gowina. I on mówi, że będziemy ścigać teraz świat, Europę. Być może Jarosław Kaczyński się z tym nie zgodził, bo mówi, że jesteśmy liderem. No ale mamy ścigać, tylko że nasza pensja jest na poziomie ekspedientki sklepu delikatesów w Niemczech. Tak? Mówię o pensji profesora. W związku z tym, kogo my mamy ścigać, przepraszam? Nasze wyniki badań mają być dorównywać tym na Zachodzie. Tak? I jakby to kompletnie nie bierze.
Niejednokrotnie dorównują.
Tak, nie dorównują. Świetna sprawa, chociażby fale grawitacyjnych. Absolutnie, tak? O takich rzeczach musimy. Tylko, że to temu służyły ogromne pieniądze. Tak, tego nie da się zrobić bez pieniędzy i wszyscy mają tego głęboką świadomość. Natomiast jeśli my mówimy o mobilności za tą średnią pensję, żeby, która jest w województwie lubelskim, jeśli mówimy o mobilności ludzi, których nie stać na to, żeby kupić sobie książkę, no to coś jest tutaj nie tak. Tak, jakby to reforma jakby
niczego nie zmieni. A potem dramatyzujemy, że ludzie nie czytają.
Dokładnie. Oczywiście ja jestem zwolennikiem, można powiedzieć, przeglądu kadr wszędzie. Uważam, że natomiast przegląd kadr nie może sprawiać się wyłącznie do tego, kto ma związki z PRL-em i kto ma związki z Moskwą. Przegląd kadr może polegać na tym, że jeżeli ktoś nic nie robi albo jest nieefektywny, to trzeba się go pozbyć, tak? Zastąpić go młodym, który będzie efektywny. W związku z tym trzeba ludziom dać szansę, przede wszystkim młodym, bo tacy też czekają na swoją szansę i otworzyć się, można powiedzieć, na tych, pokazać, że jeżeli ktoś jest nieefektywny przez 20 lat, no to już efektywny nie będzie.
Ale jeśli spojrzeć na to już teraz z punktu czysto politycznego i na przykład prześledzić dobrze kadry polityczne, to już tam widzimy pewnego rodzaju marazm. Rzadko kiedy pojawiają się absolutnie nowe twarze, takie, które momentalnie zaczynają pełnić jakieś ważniejsze funkcje. Zawsze jest ten przełożony, kierownik, prezes, przewodniczący i ci inni...
Problem polityki polega na tym, że tam nie ma żadnych cenzusów. Każdy może być politykiem i nie ma cenzusów wykształcenia. Czy się nie twierdzi, że wykształcenie wszystko rozwiązuje. Nie ma cenzusu majątku i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś mówiono o tym, czy w XIX-wiecznej polityce mówiono o tym, że człowiek musi być, reprezentować pewien etos, tak? Ale także no niestety finansowy, bo jeżeli ludzie czynili politykę źródłem dochodu, wyłącznym źródłem dochodu, no to z tego też nie mogło być.
Ale przerabialiśmy tego rodzaju kwestie w polskiej polityce. Pamięta pan takich polityków, o których mówiło się świetnie, bo duże tygodniki publikowały listę najlepiej zarabiających i okazywało się, że jakiś poseł czy minister zarabia mnóstwo pieniędzy i część osób mówiła tak, no świetnie, skoro ma już te miliony, bo się dorobił, to przynajmniej kraść nie będzie, tak? Więc dlatego jest.
Ale tylko, że niestety u nas pokutuje ten mit, że uczciwy może jest tylko ten, który nie ma niczego, tak? Także to też jakby próbuje się, że ten prosty człowiek, czy zwykły człowiek, o którym jest jakby ta narracja teraz dominująca, prezentowana przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli cały czas ten mityczny, zwykły Polak, który uczciwy, który zarabia najniższą pensję. To oczywiście, szacunek należy się absolutnie dla każdego i musimy mieć tego świadomość. Natomiast polityka niestety jest pełna takich plastikowych polityków, którzy nie reprezentują niczego, ani wiedzy, ani kompetencji, ani pomysłów. Są, po prostu są bezczelni i to jakby na tym budują swój polityczny kapitał i no, przez litość i grzeczność o niektórych nawet nie wypada mówić. Tak?
Także a wróćmy do ustawy o szkolnictwie wyższym. Myśli pan, że ona ma możliwość wejścia w życie? Bo tutaj jeszcze nie zaczęto o niej dyskutować, a już okazało się, że znowu jest konflikt. Ja nie mówię, że jest to konflikt podobny jak ten na linii minister obrony a Pałac Prezydencki, czy Pałac Prezydencki a minister sprawiedliwości. Ale no, wychodzi wicepremier Gowin, mówi, że jest wszystko okej, zrobione i tak dalej. Zresztą nie da się ukryć, że nad tą ustawą na pewno pracowało wielu fachowców i tutaj te konsultacje były bardzo szeroko zrobione. No ale wychodzi wicemarszałek i mówi...
Tak, no to jest ten timing polityczny jest zatrważający. Tak, w czasie, kiedy minister ogłasza długo oczekiwany projekt, półtora roku pracy, w tym samym czasie marszałek mówi, że jaki projekt, my go nie znamy.
Nie znamy, nie wiemy o co chodzi. No.
Projekt Gowina ma wiele znakomitych elementów i je warto niewątpliwie wprowadzić. Dyskusja jest to do tego, czy na ile pewien czynnik zewnętrzny tutaj, mówię o tej Radzie Uczelni, na ile on powinien decydować o tym, co się dzieje na uczelni, a na ile jednak Senat i rektor, tak? To oczywiście to jest pomieszanie pewnych elementów, które funkcjonują na Zachodzie, tak? I z tego zlepek nie zawsze jest efektywne, daje efektywne zarządzanie. To jest do przedyskutowania, tak czy inaczej. Natomiast oczywiście, jeśli pojawia się sygnał ze strony polityków, że na to, na tamto, na coś jeszcze innego się nie zgodzimy, to jest i plus, i minus. To znaczy, Uniwersytet na przykład z perspektywy Józefa Lubuskiego i Zielonej Góry, to jest niewątpliwie taki podmiot, który powoduje pewien awans cywilizacyjny. Tak, to
zdecydowanie.
Tak, no bez tego rzeczywiście można powiedzieć, ten region umiera i to on niewątpliwie napędza. I w interesie wszystkich jest, żeby on funkcjonował. I w tym sensie tutaj, jeżeli będzie wola polityczna, żeby to wspierać, to my powinniśmy się też na tym oprzeć i na tym budować. Jesteśmy specyficznym uniwersytetem. Jedynym uniwersytetem, można powiedzieć, w modelu amerykańskim, czyli który ma wszystkie szkoły, tak? Wszystkich najważniejszych dziedzinach nauki. I to jest jakaś nasza przyszłość, jakiś nasz fundament, na którym możemy coś budować. Natomiast na ile rzeczywiście, bo jest presja wielkich ośrodków, które chcą wyciągnąć pieniądze.
Naturalnie, no. I tu wracamy do pieniędzy. Tak,
ssać pieniądze, bo których jest niewiele w systemie. Jest tak ktoś obrazowo, mój dyrektor, profesor Macało o tym mówi, że to jest wciąganie drabiny przez tych największych. To troszeczkę tak wygląda, tak, tak. Że kto się załapie, to na tym pułapie wysokim już będzie bardzo trudno. I rzeczywiście ona jest trochę skrojona pod tych, reforma pod tych największych. I też nie może to być naszego zdziwienia, bo to było do przewidzenia akurat. Ważne jest, żebyśmy my troszeczkę mniejsi dostali szansę na uczciwą rywalizację, tak? Na to, żeby się sprawdzić.
No, w założeniu wygląda to tak, że mogłoby nie być źle, a żeby nie powiedzieć, mogłoby być lepiej, zwłaszcza jeśli uczelnie wykonują jakieś ruchy, tak. A wykonują, bo tutaj mają cały wachlarz możliwości do tego, aby się dostosować.
Kapitalna sprawa, którą nasz rektor, profesor Kuczyński, przeforsował, a mianowicie tych wysp doskonałości, tak? Czyli to jest coś takiego, bo istnieją wydziały, chociażby na naszym uniwersytecie, które mają znakomitych fachowców i chodzi o to, że jakby wydział jest jest zawsze oceniany jako całość. I on może, jego ocena całościowa może być niższa od potencjału pojedynczych osób, które tam występują. Oczywiście. I warto, żeby ten potencjał wykorzystać. I to jest jakaś szansa w tej nowej ustawie.
To na sam koniec jeszcze dwa słowa o kobietach. Kobiety wyszły na ulicę. Mieliśmy powtórkę czarnego protestu. Wyszło ich mniej, zdecydowanie, niż w ubiegłym roku. Myśli pan, że to wyjście kobiet w miastach Polski na ulicę i po raz kolejny jakby artykułowanie dokładnie tego samego, o czym mówiły rok temu, zrobi jakieś wrażenie na rządzących?
Mam wątpliwości. Znaczy, w moim przekonaniu Jarosław Kaczyński jest zwolennikiem jednak kompromisu aborcyjnego, który teraz funkcjonuje. I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie moglibyśmy wszyscy wspierać. Bo nie ma szans w naszej rzeczywistości na aborcję na życzenie. Tak, to jakby nie łudźmy się, że do tego politycy dopuszczą. Natomiast w pewien sposób podgrzewanie tej problematyki, istotne jak najbardziej, powoduje, że może się pojawić kontra, która będzie nie do zaakceptowania przez nas wszystkich, tak, która będzie jakąś radykalną formą ustawy antyaborcyjnej, która uczyni nasze państwo, można powiedzieć, jakimś takim wzbudzi pewien strach, jeśli
działaczki
chodzi o te rozwiązania.
Które
tak?
mówią, ratujmy kobiety, tak, i wspierają ten projekt, mówią wprost, że po cichu do Sejmu wprowadzane są kolejne projekty, które bardzo rygorystycznie mogą zmieniać
jeżeli one wpływają, a mimo wszystko są
w zamrażarkach,
także jakby nie ruszamy tego, bo to zawsze wszystkim można straszyć. Oczywiście, że coś może się wydarzyć, tak? Ale póki obowiązuje kompromis aborcyjny, myślę, że on jest, nie chcę jakby nadużywać pewnego słowa, ale wydaje mi się, że jest pewną świętością, taką w rozumieniu politycznym, tak? Warto się na tym opierać, tak? Bo to jest bardzo trudno wypracowane, ale mimo wszystko dające jakieś punkty widzenia. Myślę, że większym problemem jest problem ucieczki PiS-u od finansowania in vitro. Ten problem. Problem wprowadzenia recepty na tą pigułkę dzień po. To są kwestie, które jakby pokazują, że to w złą stronę może zmierzyć. To oczywiście ja jestem zwolennikiem akurat wolnościowych rozwiązań, tak? Każdy tutaj jest, można powiedzieć, w pewien sposób zarządcą własnego sumienia i dobrze, gdyby to funkcjonowało, ta dostępność jednak była, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że aborcja na życzenie jest pomysłem.
A może to też jest po prostu gra?
Niewłaściwy.
Gra obliczona na to, aby nie sprzeciwić się przypadkiem konkretnym grupom, za którymi stoją potencjalni wyborcy.
Tak,
czyli
tylko, że
tak, pochylamy się w kierunku tych związanych na przykład z Ordo Iuris. Mm-hmm. Pochylamy się w kierunku działaczy solidarnościowych, mówimy co drugą niedzielę,
tak, tylko
nie będziemy pracować.
Tak, pod uwagę jedną rzecz, tak? Środowiska pro-choice i pro-life to są w Polsce skrajności. I to jest mimo wszystko niewielki procent myślenia takiego o polityce jako takiego. I oczywiście one zawsze będą ze sobą w sporze, który jest nierozwiązywalny, bo będą dążyć właśnie do maksymalnych zysków, które mogą mieć charakter wyłącznie polityczny. Tak?
No tak niedawno dostało się w internecie, przynajmniej przez chwilę, ze względu na niespecjalny tweet świeżo upieczonej posłance Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś Kukiz, która napisała, że jest oczywiście osobą z kręgu pro-life. To wszyscy wiedzą, że z jednej strony pro-life, ale pro-life wcale nie wyklucza posiadania broni, tak? I legalnego strzelania do ludzi, tak na dobrą
idąc
sprawę.
Idąc dalej w tą groteskę, to znana gazeta, jedna z najbardziej znanych gazet w Polsce, jednego dnia promuje czarny protest, a drugiego adopcję pszczół. Także to można się uśmiechnąć na to, że w takiej rzeczywistości żyjemy i to jest uznać, że taki jest jej kolor.
No nie da się ukryć, że jest ona dynamiczna i codziennie tak. Coś nas zaskakuje. Dzięki temu możemy sobie od czasu do czasu porozmawiać. Profesor Łukasz Młyńczyk.
Dziękuję bardzo.